Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja w ten sylwestrowy wieczór.
Tyle darów rok nam przyniósł, pszczołom łąki, kwiatów pełne, ludziom dał łany zbóż, zbożom dał pełen kłos, przykrył pola łapką śniegu, aby zimą odpoczął. Myślisz ty, myślę ja, co nam rok miniony dał. To był rok, dobry rok, z żalem dziś żegnam go, miejsce da nowym dniom. Stary rok, dobry rok, mija dla nas dzień szczęśliwy, w którym znów jesteśmy razem. Nieraz nam smutek niósł, nieraz nam radość niósł. Pierwszej gwiazdy dziś zapytaj, co następny rok przyniesie. Czekam ja, czekasz ty, północ już zegar zaczął bić.
Jeszcze nie wybił tej północy, ale proszę Państwa, chcemy podsumowywać ten miniony rok. Poprosiliśmy o podsumowanie tego roku niektóre osoby znane nam bardzo dobrze. Pierwszym, który chce podsumować te wydarzenia minionego roku, jest ksiądz biskup Stanisław Napierała, pasterz diecezji kalickiej, którego bardzo serdecznie witamy.
Drodzy słuchacze Radia Maryja, czcigodni i drogi ojcze Tadeuszu, dyrektorze radia, ojcowie redemptoryści, cała rodzina Radia Maryja, bracia i siostry, poproszono mnie o wypowiedź, jak wyglądał mijający rok 2004. W tym, co powiem, nie będzie próby jakiegoś bilansu wydarzeń kościelnych, religijnych, przejawów wiary. Będą to refleksje, które chcę skoncentrować wokół czterech zagadnień, jak mnie się wydaje, dosyć reprezentatywnych dla mijającego roku. Rozpocznę od zagadnienia najbliższego nam w czasie, mianowicie od trzęsienia ziemi w Azji Południowo-Wschodniej. Potem drugie zagadnienie to troska o dzieci w mijającym roku jako troska o przyszłość. Trzecie zagadnienie to traktat konstytucyjny dla jednoczącej się Europy i niepokojące zjawiska w nim się przejawiające. I czwarte zagadnienie, rok Eucharystii jako źródło nadziei. Pierwsze zagadnienie i refleksje z nim związane, trzęsienie ziemi w południowo-wschodniej Azji. Wstrząsy sejsmiczne na dnie morza, które spowodowały gigantyczne fale wlewające się gwałtownie w ląd, spowodowały śmierć stu kilkudziesięciu tysięcy ludzi, a liczba ofiar stale jeszcze rośnie. Miliony też są pozbawione mienia czy nawet dachu nad głową. Ten kataklizm zaskoczył nie tylko ludzi mieszkających czy przebywających na terenach przez niego dotkniętych, zaskoczył świat. Żywioł pokazał ograniczoność człowieka, jego uzależnienie od sił i praw przyrody. Odsłonił w wymiarach uniwersalnych podstawową prawdę, jaką człowiek nosi w sobie, mianowicie nieuniknioną konieczność śmierci. Człowiek jest istotą śmiertelną, człowiek nie jest Bogiem. Tragedia w Azji nasuwa pytania także ludziom wierzącym. Dlaczego Bóg dopuścił kataklizm? Kataklizm miał miejsce 26 grudnia, a więc w czasie, kiedy świat napełniło echo orędzia Bożego Narodzenia. Nie bójcie się, zwiastuję wam radość wielką, narodził się wam dziś Zbawiciel, chwała na wysokości Bogu, pokój ludziom. Jak w tym kontekście odczytywać ten kataklizm? No i tu nasuwa się myśl Boga, nikt nie jest w stanie wyczerpać w poznaniu. Bóg nie jest na obraz i wyobrażenie nasze. Bóg jest zawsze większy, Deus Semper Major, więc pozostaje nam chyba zamilknąć i w tym zamilczeniu uwielbiać tajemnicę Boga. Pańska jest ziemia. Bóg zachowuje świat, jaki stworzył i sprawia jego rozwój przez prawa przez niego ustanowione. Właśnie prawa. One są obiektywne. Prawa fizyczne dały znać Azji Południowo-Wschodniej w tych dniach. One przypominają nam inne prawa, prawa moralne. I te ostatnie człowiek współczesny lekceważy sobie, ignoruje je, a nawet sam stwarza sobie prawa moralne, które by usprawiedliwiały jego złe niekiedy życie. Musimy być solidarni oczywiście z ofiarami strasznej tragedii. Współczujemy ludziom, modlimy się za nich i spieszymy im z pomocą. Ale też powinniśmy odnowić nasze spojrzenie na Boga, który jest Zbawicielem miłosiernym, ale jest także Twórcą i Panem nieba i ziemi, całego wszechświata. Tobie, Boże, przystoi chwała i uwielbienie. I tak chyba na koniec roku powinniśmy śpiewać i wielbić Boga. Drugie zagadnienie i refleksje z nim związane, mianowicie troska o dzieci jako troska o przyszłość. W mijającym roku świat jakby postanowił mieć oczy utkwione w dzieci. To piękne i wspaniałe zamierzenie. Dzieci są znakiem nadziei. W nich tkwią przecież możliwości nowej, lepszej przyszłości. W naszym duszpasterstwie kierowaliśmy apele do rodziców, by więcej uwagi poświęcali swoim dzieciom. Zamiast namiastek uczucia i odpowiedzialności w postaci rozmaitych zabawek, prezentów, powinni dawać dzieciom więcej siebie, ofiarowując im czas na bycie razem, na rozmowę, na wspólną rozrywkę, na modlitwę. Z bólem i niepokojem obserwowaliśmy działania oraz inicjatywy podejmowane przez hałaśliwe i wpływowe grupy skierowane przeciwko rodzinie i małżeństwu i przez to najdotkliwiej godzące w dzieci. Okazuje się, że coraz bardziej modne publiczne dyskusje na takie tematy jak aborcja, eutanazja, związki, jakby małżeńskie, par jednopłciowych, prowadzą raczej większy zamęt. Pośrednio stawiają na równi reprezentantów normalności i patologii. Patologii, czyli rozmaitych odchyleń od normalności w sferze seksualności człowieka. Problematyczny jest sam dobór uczestników owych publicznych debat. Tą drogą chyba nie wskaże się prawdy, jaka obiektywnie istnieje odnośnie do małżeństwa i rodziny. Raczej tę prawdę się zamąci i pogrąży w ciemności. Co więc robić, aby dziś poznać prawdę o małżeństwie i rodziny? Odpowiedź jest prosta. Spojrzeć na dziecko, niemowlę. Zobaczyć je, zobaczyć jak ono wyciąga rączki do mamy, do ojca. Dziecko jest poza debatami, dyskusjami. Jego nie obchodzą patologie dorosłych i różne argumenty, pseudoargumenty, które by w tych patologiach chciały widzieć postęp i nowoczesność. Dziecko woła o rodziców, o rodzinę trwałą jako wspólnotę miłości, a ta może być jedynie oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety. Niemowlę. Ono mówi prawdę. To będzie dla nas znakiem. W mijającym roku Ojciec Święty wskazał na niezwykle wymowny i zgoła wzruszający przykład małżonków i rodziców, kanonizując w maju świętą Joannę Beretta Mole. To niezwykłe, że na beatyfikacji kanonizacji żony był mąż. Święta Joanna żyła wśród ludzi naszej epoki. Katoliczka, lekarz zawodu, oddała życie, by ratować życie swojego czwartego z kolei dziecka, które nosiła pod sercem. Kochała dzieci i pragnęła mieć dzieci. Promieniowała radością i pięknem macierzyństwa. Z głębokim przeżyciem przyjmowałem w dniu 3 czerwca w Bazylice Świętego Józefa w Kaliszu relikwie świętej Joanny z rąk jej córki. Ten dzień zainicjował w Bazylice Świętego Józefa w Kaliszu modlitwę w intencji dzieci poczętych i nienarodzonych oraz w intencji rodzin, którym ciężko. Tę modlitwę transmituje każdy pierwszy czwartek miesiąca Radio Maryja oraz telewizja Trwam. Dzięki tym mediom katolickim rozszerza się krąg ludzi, którzy włączają się w modlitwę zanoszoną do Boga w intencji rodzin i życia nienarodzonych za pośrednictwem świętego Józefa, dziewiczego małżonka Maryi, opiekuna Zbawiciela. Trzecie zagadnienie i refleksje to traktat konstytucyjny, jaki zaprogramowano dla jednoczącej się Europy. Ten traktat zamyka pewien etap przeobrażeń Europy, etap bardzo ważny. Spodziewano się Europy zjednoczonej, oddychającej dwoma płucami, wschodnim i zachodnim, Europy zasobnej, Europy wolnej od widma wojen, Europy wielkiej bogactwami kultur, narodów, dziedzictwem religii, zwłaszcza religii chrześcijańskiej, bez której przecież nie można rozumieć dziejów Europy. Miała to być Europa posiadająca duszę. Europa scalająca się wszystkim, co dobre, co prawdziwe, co piękne w sferze materii i ciała oraz scalająca się wartościami etycznymi i moralnymi, których źródłem i ostatecznym odniesieniem jest Bóg. Takie żywiono nadzieje. Tymczasem przyjęto dla jednoczącej się Europy twór prawny bez ducha, zapatrzony w materię, ekonomię, siłę, korzyść, przyjemność, biurokrację. Pod pozorami demokracji zadano gwałt demokracji. Zignorowano bowiem około 80% mieszkańców Europy, którzy są chrześcijanami. Zlekceważono głos najwyższych przedstawicieli kościołów i religii. świadomie pominięto Boga. To wielki błąd. Wszak w Boga wierzy nie tylko owe 80% mieszkańców Europy, którzy są chrześcijanami. W Boga wierzą także Żydzi, muzułmanie i wielu innych. Budowanie wspólnego domu Europy bez Boga to budowanie na piasku. Budowanie bez Boga obracało się w dziejach zawsze przeciwko człowiekowi. Wystarczy wspomnieć antychrześcijańską rewolucję francuską, mającą na sumieniu setki tysięcy niewinnych ofiar. A co powiedzieć o ateistycznych systemach totalitarnych, co dopiero w minionym XX wieku? Na wschodzie i na zachodzie obiecywano raj na ziemi. Zamiast raju stworzono ludziom piekło. Pogrążono świat we łzach i krwi. Traktat konstytucyjny niestety jest przejawem owej milczącej apostazji, o której pisze Ojciec Święty w dokumencie Ecclesia in Europa. Europejska kultura, mówi Ojciec Święty, sprawia wrażenie człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Człowiek zajmuje miejsce Boga. To pozorne wyniesienie człowieka obraca się przeciw człowiekowi. Człowiek bowiem jako człowiek coraz mniej się liczy. Jeśli się liczy, to nie z racji tego, kim jest, tylko tego, co posiada i do czego może być przydatny. Milcząca apostazja, której przejawem jest także traktat konstytucyjny, wywołuje poważne konsekwencje w życiu publicznym. Między innymi prowadzi do antyklerykalizmu. Nie do zniesienia bowiem dla konstruktorów świata w duchu traktatu konstytucyjnego są ludzie, których misją jest wołać również publicznie. Jest Bóg, jest moralność obiektywna, jest grzech i odpowiedzialność za niego wobec Boga, jest życie po śmierci, jest wieczność. Na fali milczącej apostazji jest antyklerykalizm, który wlewa się także do Polski. Chodzi o to, aby sprawy wiary i religii zepchnąć tylko do prywatności, żeby publicznie nie przyznawać się, iż się jest człowiekiem wierzącym. Ośrodki antyklerykalne poczuły, że mają poparcie i działają przeciwko duchowieństwu. Lubują się w uogólnianiu upadków pojedynczych księży. Nie neguję, że zdarzają się takie upadki. One były w przeszłości, są dzisiaj i pewnie będą w przyszłości. Są one wielkim bólem Kościoła. Równocześnie są przejawem słabości moralnej człowieka. Wszyscy jesteśmy dotknięci słabością moralną, która uwidacznia się w skłonności do zła. Źródłem tej skłonności jest grzech pierworodny. Ksiądz nie jest wolny od grzechu pierworodnego, dlatego jest w nim skłonność ku złu i zdarza się, że upada. Tych, którzy upadają, jest jednak niewielki procent. Najboleśniejsze jest zaś to, że sytuacje upadku poszczególnych duchownych są uogólniane w sposób przemyślany. A robi się to tak, żeby u odbiorcy powstało wrażenie, iż wszyscy duchowni są tacy. Ludzie, którzy tak montują przekazy medialne, wyrządzają nam, duchownym, krzywdę. Po prostu nas obrażają. Media, uderzając w księży, podważają zaufanie do nich w myśl zasady: uderz w pasterza, a rozproszą się owce. To uderzanie w duchownych przez uogólnianie, niestety, gdy się okaże, że to było bezpodstawne, gdy nawet sąd ogłosi, że nie ma podstaw, by wnosić jakieś oskarżenie, w mediach prawie, że nie zostaje odwołane, a tymczasem uprzednio każdy serwis rozpoczynał się od właśnie oskarżenia duchownych. I wreszcie rok Eucharystii. Odchodzenie od Boga sprawia w ludziach poczucie osamotnienia, a nawet zanik nadziei. Zdając sobie z tego sprawę, my ludzie wierzący nie tylko nie możemy poddawać się pokusie gaszenia nadziei, lecz nadzieją żyć i budzić ją w innych. Jest taka nadzieja, która oznacza pewność. Nadzieją tą jest Chrystus. Wiara w Jezusa Chrystusa jest najcenniejszym dobrem, jakie Kościół i tylko Kościół może zaofiarować Europie. Szczególną obecnością Chrystusa, źródła nadziei, jest Eucharystia. Jest On w niej obecny, w swoim ciele i w swojej krwi, jako ofiara przebłagalna za grzechy świata, jako pokarm dający życie wieczne. Jest rzeczą zdumiewającą, że na początku trzeciego tysiąclecia świadomość Kościoła koncentruje się na Eucharystii. Ojciec Święty Eucharystii poświęcił pierwszą swoją encyklikę w nowym tysiącleciu. Ecclesia de Eucharistia. W dniach od 10 do 17 października mijającego roku odbył się w Meksyku Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny pod hasłem Eucharystia, światło i życie dla nowego milenium. A nieco później Ojciec Święty listem apostolskim Manę Nobiscum Domine, pozostań z nami Panie, ogłosił rok Eucharystii. Wskazując na Eucharystię, Jan Paweł II chciał przypomnieć jej moc dla duchowego odrodzenia człowieka, chrześcijanina. Chciał go przeprowadzić, chciał przyprowadzić człowieka do Eucharystii jako źródła nadziei i inspiracji do apostolskiego działania. I kończę te refleksje odwołaniem się raz jeszcze do Jezusa Chrystusa, do Ewangelii świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało. Na początku było Słowo. Właśnie, jesteśmy przed początkiem nowego roku i zawsze, jak mówi Ojciec Święty, powinniśmy rozpoczynać od Chrystusa. Życzę Radiu Maryja, Telewizji Trwam, naszemu dziennikowi. Życzę wszystkim ludziom, którzy skupiają się wokół tych mediów, a są ich miliony. Życzę Tobie, Ojcze Tadeuszu, Dyrektorze, Wam, Ojcowie Redemptoryści, Wam wszystkim, bracia i siostry, by ten nowy rok 2005 był błogosławiony.
Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu biskupowi Stanisławowi Napierale za te słowa, za dokonanie tego podsumowania roku i za życzenia, które bardzo serdecznie odwzajemniamy.
Trzeba oddać je do pralni, by zmyć zdarzenia, które nigdy już nie wrócą. Trzeba obrus biały na stół słać, rzucić kartę, która nie chce brać, którą czas dni 300 kilku zgniótł i wymiął. Nowy rok się przecież zbliża, nowe niesie kalendarze. Przywitajmy go przed furtką, resztę czas pokaże. Nowy rok się przecież zbliża, tuszem oczy dam, rozmarzę, ale wyjdą wszyscy razem, resztę czas pokaże. Mroźnym styczniem oszołomi nas, majem popchnie akacjowy czas, żółty liść jesieni tepnie w klapę. Starych ludzi wytnie portret z ram, potem gdzieś wysiądzie w polu sam, jak pasażer, który jeździł rok na gapę. Nowy rok się przecież zbliża, nowe niesie kalendarze. Przywitajmy go przetwórką, resztę czas pokaże. Nowy rok się przecież zbliża, tuszem oczy dam rozmarzę, ale wyjdą wszyscy razem, resztę czas pokaże.
Do podsumowania wydarzeń mijającego roku zaprosiliśmy również pana profesora doktora habilitowanego Piotra Jaroszyńskiego.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja w kraju i poza granicami Polski. Kończy się rok 2004, rozpoczyna się rok 2005. Jest to czas pewnych refleksji, podsumowań. Oczywiście trudno podsumowywać rok jako taki, ponieważ rok jest pojęciem umownym. Natomiast my żyjemy w trakcie pewnych procesów, których początek lub koniec nie jest najczęściej mierzony miarą roku. A jeśli chcielibyśmy podsumowywać ten rok w sposób mądry, to też nie jest to takie proste, ponieważ człowiek mądry musi ogarniać całość, musi wiedzieć to, co istotne, znać to, co istotne, kto i po co pewne wydarzenia wywołuje. A przy natłoku tak zwanych informacji i faktów trudno dziś być mądrym. Widzimy, że współczesna Polska nie jest jakimś imperium, nie jest mocarstwem, które prowadziłoby własną, dalekosiężną politykę. Raczej podporządkowywana jest interesom obcym, a obecne władze są wyjątkowo słabe, zarówno pod względem rozumienia polskiej państwowości, bo osłabiają państwo, jak i obywatelskości. Nie dążą do tego, żeby umacniać nasz naród, ale raczej idą na rękę silniejszym i łupią Polaków za pomocą podatków najczęściej, tak abyśmy byli coraz słabsi. Obserwujemy, jak Polska włączana jest coraz bardziej w sprawy międzynarodowe, militarne, ekonomiczne, polityczne, moralne, religijne, kulturowe czy cywilizacyjne. Obserwujemy też, jak pole naszego wpływu nie jest zbyt wielkie i zbyt mocne. Silne państwo nie leży widać na rękę i silne społeczeństwo nie jest na rękę władzom postkomunistyczno-liberalnym. A więc jesteśmy wciągani militarnie w wojnę w Iraku. Ekonomicznie dopłacamy do Unii Europejskiej. Politycznie również podporządkowywani jesteśmy polityce Unii. Moralnie odczuwamy coraz większe naciski na legalizowanie demoralizacji ze strony Unii czy również ONZ-u. Chodzi tu przede wszystkim o aborcje czy tak zwane małżeństwa homoseksualne. Religijnie obserwujemy, że laicki fundamentalizm coraz mocniej pożera Europę, a podobno po wejściu do Unii mieliśmy nawracać Europejczyków. Tymczasem dzieje się niestety odwrotnie. To my poddawani jesteśmy procesowi laicyzacji. Kulturowo obserwujemy zanik kultur narodowych na rzecz bezguścia i płytkiej kultury masowej. Cywilizacyjnie postępuje proces odchodzenia od ideałów cywilizacji łacińskiej na rzecz bizantynizmu. Rozrost i zmienność przepisów, kontrola, podatki, biurokracja, a nad tym wszystkim współczesny machiawelizm. Wszystko jest podporządkowane interesom silniejszego. A mimo to jest w nas pewna siła, ocalona dzięki chrześcijaństwu i dzięki patriotyzmowi, zwłaszcza temu, który wyrobił się w nas w okresie trudnym, w okresie rozbiorów, czy w okresie wojen, a nawet w okresie komunizmu, który był w końcu czwartym rozbiorem, a dzięki czemu jakoś lepiej nawet niż wielu Europejczyków z Zachodu potrafimy rozpoznać, co się dzieje, na czym polegają te zagrożenia dla współczesnego człowieka, dla współczesnego Europejczyka, dla chrześcijanina. I zdajemy sobie sprawę z tego, że obrona przed tymi zagrożeniami, chociaż nie musi być w pełni skuteczna, jednak na naszą miarę jest możliwa do realizowania. czy to poprzez umacnianie rodziny, czy zakładanie stowarzyszeń, poprzez wspieranie mediów, które nie boją się mówić prawdy, poprzez szkoły, które chcą rzeczywiście kształcić młodzież, poprzez polityków, którym na sercu leży dobro wspólne. Właśnie poprzez te środki staramy się jakoś włączyć w nurt życia w naszym kraju, czy w Europie, czy w świecie. I tam właśnie upatrujemy jakiegoś źródła nadziei, że mimo tak wielu sił sprzysiężonych przeciwko, to nawet nie chodzi o konkretnych ludzi, ale o pewien typ kultury, typ cywilizacji, jaki reprezentują, właśnie potrafimy się mimo tych zagrożeń, mimo tych nieszczęść często bronić i w tym odnajdywać wspólne środowiska, które sprawiają, że życie ma sens, że dalsza walka ma sens, dlatego że rozpoznajemy zło i potrafimy wspólnie, bo samemu człowiek niewiele zrobi, wspólnie jakoś temu się przeciwstawiamy. I nie powinniśmy zrażać się tym, że wiele wydarzeń jest poza zasięgiem możliwości naszego działania. Przede wszystkim życie jest na pewno jakimś sprawdzianem ostatecznie przed Bogiem, w jakiej mierze człowiek potrafi zachować pewną postawę mimo trudno często warunków, w jakich się znajduje. Więc dla nas życie, nawet jeśli pewne rzeczy nie wyjdą nam, musi być tym sprawdzianem zachowania postawy, która jest postawą pozwalającą na to, aby człowiek ostatecznie osiągnął cel swojego życia. Natomiast wszystko inne, i te ekonomie, te polityki, wszystko to jest czymś, co pojawia się i znika. Tak jak uczy nas tego historia, ileż imperiów, ile wielkich postaci się pojawiło i to wszystko gdzieś przeminęło, znikło, ślad po tym zaginął. A natomiast zostają właśnie te rzeczy, które były wewnętrznie prawdziwe, które były wewnętrznie słuszne, szlachetne, piękne. One zostają i mają tę moc budowania. Dlatego wchodząc w nowy rok 2005, powinniśmy w sobie zobaczyć, dojrzeć wszystko to, co może nas umocnić, co może dodać nam wiary, co może dodać nam skrzydeł, co pozwala na poszerzanie środowisk, które razem, skonsolidowane, widząc przed sobą wspólny cel, będą stanowiły pewną siłę, która pozwoli nam budować życie na miarę nadziei i ideałów, jakie zostały zaszczepione w naszej pięknej polskiej i chrześcijańskiej tradycji. Na nowy rok wszystkim słuchaczom, całej rodzinie Radia Maryja, ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, wszystkim ojcom i współpracownikom życzę wszelkich łask Bożych, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Było to podsumowanie roku pana profesora doktora habilitowanego Piotra Jaroszyńskiego. Do tych życzeń pana profesora dołączamy także te wyrażone w śpiewie.
Zasypało znowu śniegiem, znowu w bieli świat. Zasypało drogi, domy, zasypało las. Znowu trzeba ruszyć w drogę, zanim przyjdzie noc. Zanim zgaśnie świecy płomień, trzeba ruszyć stąd.
Więc życzymy w tej piosence, ile jest tu nas. Wszystko to, co najpiękniejsze, niech się spełni wam. Niech będzie to szczęśliwy rok.
Niech was przyja los. Szczęść wam Boże. kiedy Jezus przyszedł zmienić serca nam. Przyniósł pokój, przyniósł miłość, niech króluje nam. Niechaj z wami pozostanie, niech wam daje moc. Niech wam w sercach nie zagaśnie betlejemska noc.
Niech będzie to szczęśliwy rok. Niech wam przyniesie nadziei moc. Niech będzie to szczęśliwy rok. Niech wam się wiedzie.
Podsumowanie minionego roku poprosiliśmy także pana redaktora Stanisława Michalkiewicza. Posłuchajmy.
Najważniejszym wydarzeniem minionego roku z punktu widzenia polskiego było oczywiście przyłączenie Polski do Unii Europejskiej. Jak wiadomo, nastąpiło to 1 maja, ale jeszcze zanim to nastąpiło, już miały miejsce wydarzenia, które pozostają w bezpośrednim związku z tym przyłączeniem. 26 marca, po raz pierwszy chyba od 1944 roku, podzieliła się partia. Chodziło o to, żeby utworzyć taką nową formację centrolewicową, która być może bardziej pasowała, bardziej odpowiadała naszemu wielkiemu bratu, formację centrolewicową, którą tworzyliby członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w każdym razie ten krąg partyjny, plus Unia Wolności, plus jeszcze jacyś dygnitarze drobniejszego płazu z innych opcji. No i w tym celu pan Marek Borowski dokonał rozłamu w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Miało to takie konsekwencje, że kiedy dzieli się partia, no to trzeba podzielić majątek, którym ona dysponuje, czy który ona kontroluje. To jest właściwsze słowo, które ona kontroluje. I w związku z tym 2 kwietnia pan Wiesław Kaczmarek poszedł do redakcji Gazety Wyborczej, no i opowiedział, jaki to zły jest Leszek Miller i jak to on tam próbował robić jakieś sztuki z zarządem Orlenu. Wydawało się, że w ten sposób kontrola nad majątkiem przejdzie we właściwe ręce, ale sprawy wymknęły się spod kontroli, mają zawsze własną dynamikę. No i powstała komisja śledcza, która zaczęła ujawniać rozmaite wstydliwe zakątki, tak zwane, wynikające z umowy Okrągłego Stołu. Ta umowa Okrągłego Stołu z 1989 roku to jest prawdziwa konstytucja III Rzeczypospolitej. No i dopiero teraz dowiadujemy się coraz co nowych rzeczy. Wygląda na to, że ta strona społeczna, która w imieniu społeczeństwa przy Okrągłym Stole przemawiała, w znacznym stopniu była kontrolowana, albo nawet w bardzo dużym stopniu była kontrolowana przez stronę rządową, tak zwaną, z uwagi na to, że byli tam tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. Myślę, że coraz więcej na ten temat będziemy się dowiadywali, dlatego że coraz więcej ludzi otrzymuje z Instytutu Pamięci Narodowej swoje akta, a tam są, w tych aktach są doniesienia, raporty tajnych współpracowników, którzy w ten sposób będą demaskowani, niezależnie od tego, że ich teczki personalne mogły zostać zniszczone i mogło im się wydawać, że już jest bezpiecznie. Otóż nie jest bezpiecznie. W związku z tym taktyka nowa jest taka, że no jeszcze, ponieważ nie wiedzą, co robić, to na razie uradzili, że nie wierzą po prostu, że to wszystko jest sfałszowane i tak dalej. I to jest to jedno wydarzenie, które sprawia, że podważany jest fundament III Rzeczypospolitej w postaci Okrągłego Stołu. Są formacje, które z tego Okrągłego Stołu czerpią pozycję polityczną, czerpią potęgę ekonomiczną, no i są też formacje, które z okrągły stół podważają i dążą do jego obalenia. To wytwarza pewien stan napięcia, który, jak sądzę, nie wygaśnie, a może nawet się nasili w 2005 roku, ponieważ jest to rok wyborczy. Następnym, kolejnym wydarzeniem, które rzutuje na sytuację Polski, jest wojna w Iraku. Z punktu widzenia militarnego jest to operacja niezwykle efektowna, natomiast z punktu widzenia politycznego jest to niewątpliwie niewypał, jeśli przynajmniej jeśli brać pod uwagę oficjalnie deklarowane cele. Stabilizacja w Iraku no jest może nawet bardziej odległa niż przed wojną, chociaż oczywiście był to specyficzny rodzaj stabilizacji. Natomiast jeżeli brać pod uwagę cele, które nie są oficjalnie deklarowane, ale cele rzeczywiste, to być może, że ta operacja jest udana, jeśli brać pod uwagę interesy nie tyle społeczności międzynarodowej i pokoju światowego, co interesy Izraela. Izrael jest zainteresowany niewątpliwie tym, żeby jego sąsiedzi, bliżsi i dalsi, byli maksymalnie osłabieni, no bo wtedy sytuacja tego państwa staje się relatywnie lepsza. To by jednak oznaczało, że ogon wywija psem. Ale nie o tym właściwie chciałem mówić, bo to jest tylko taki wątek uboczny. Natomiast wojna w Iraku spowodowała i to, co się wokół tej sprawy dzieje, spowodowała takie zwiastuny zmiany podstaw porządku międzynarodowego. Otóż po II wojnie światowej porządek międzynarodowy był ufundowany, a w każdym razie taka była intencja, był ufundowany na pewnych zasadach, które wydawały się niezmienne. To znaczy, że stosunki między państwami są kształtowane na podstawie pewnych zasad prawa międzynarodowego. Tymczasem wojna w Iraku sprawiła, że Stany Zjednoczone zadeklarowały, iż mają prawo, przyznają sobie prawo do karcenia każdego państwa na świecie, które wyda im się, które zagraża w ich mniemaniu bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych. Z podobnym oświadczeniem wystąpił również rosyjski prezydent Putin, a to oznacza, że jeżeli odrzuca się pewne zasady, które funkcjonują między państwami, a państwa przyznają sobie prawo karcenia innych państw na zasadzie własnych, że tak powiem, wyobrażeń o zagrożeniu bezpieczeństwa, no to znaczy, że odchodzimy coraz bardziej od układania stosunków międzynarodowych na fundamencie zasad prawnych w kierunku anarchii w stosunkach międzynarodowych. I to jest charakterystyczny symptom roku 2004. No i wreszcie rzecz ostatnia, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest wojna, która nie nazywa się wojną, tylko nazywa się terroryzmem, ale terroryzm jest tylko pewną strategią, którą przyjęły narody czy państwa, narody właściwie biedne i słabe, które uznały, że w inny sposób nie mogą się konfrontować z narodami potężnymi i bogatymi. Narody potężne i bogate dysponują ogromną przewagą siły militarnej i ekonomicznej i oczywiście na podstawie dotychczasowych strategii nie ma mowy o żadnej konfrontacji, trudno sobie wyobrazić. Dlatego też terroryzm jest to po prostu nowa strategia wojenna, która jest obliczona na takie chytre obejście tej przewagi, chytre zniwelowanie tej przewagi, miażdżącej przewagi, którą dysponują państwa bogate i silne. Terroryzm sprawia, że ci, którzy tę strategię stosują, mają przewagę inicjatywy. Co więcej, uderzenie za atak może nastąpić wszędzie, w związku z tym państwa, które mogą się czuć zaatakowane, muszą bronić się wszędzie, co zmusza je do tak zwanego rozdęcia imperialnego, to znaczy do rozproszenia swoich sił na ogromnych obszarach świata. W rezultacie lokalnie ta przewaga nie jest już tak wysoka, jakby się mogło było wydawać. W związku z tym można się spierać o to, czy mamy jeszcze stan pokoju, czy też jesteśmy już w fazie III wojny światowej, tyle tylko, że ponieważ ona się toczy według zupełnie odmiennej strategii niż strategie dotychczasowe, to wydaje nam się, że jesteśmy jeszcze w stanie pokoju. Napięcia międzynarodowe się nasilą, a wiele wskazuje na to, że mogą się nasilić, to po prostu to wrażenie, że pokój coraz bardziej słabnie, będzie się nasilało również i u nas. Mam nadzieję, że nieprędko to będziemy mieli okazję zaobserwować, bo szczęśliwie jakoś terroryści nasz kraj omijają, ale z uwagi na to, że my też jesteśmy zaangażowani w te działania, my też jesteśmy zaangażowani w tę wojnę, no to nie można liczyć na to, że będą nas te rzeczy omijać. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie powinniśmy brać udziału w wojnach. Czasami są takie sytuacje, że państwa powinny wojować. Natomiast ważne jest to z polskiego punktu widzenia, żeby zdefiniować dokładnie cele wojenne, jakie chcemy osiągnąć. I jeśli o tę sprawę chodzi, to mam wrażenie, że te cele nie są w ogóle zdefiniowane, że po prostu nikt się nad tym nie zastanawiał i właściwie nie bardzo widać korzyści ani politycznych, ani ekonomicznych, jakie Polska ze swojego zaangażowania w wojnę w Iraku miałaby odnieść.
Mówił pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Bardzo serdecznie dziękujemy. Drodzy państwo, w ten dzisiejszy wieczór podsumowujemy miniony rok. Każdy z nas czyni to indywidualnie, stając w prawdzie wobec Pana Boga, wobec samego siebie, swojego sumienia. Przepraszamy za wszystkie błędy i grzechy tego roku, ale także próbujemy spojrzeć na ten rok w pewnej perspektywie i zauważyć pewne procesy, które w nim miały miejsce. I dlatego te dzisiejsze refleksje, którymi dzielą się z nami nasi specjaliści.
Gospodarze, puśćcie nas za próg. Przyszliśmy z kolędą, nie żałując nóg. Wielka radość dziś na świecie, trzodki bije blask. Niech wam wszystkim, Boże, dziecię, nie żałuje łask. Wielka radość dziś na świecie, trzodki bije blask. Niech wam wszystkim, Boże, dziecię, nie żałuje łask. Niech zaradny anioł strzeże was za dnia, a wesoły diabeł nocą ognia da. Niech się często u was śpiewa, w oknie kwitnie żart. Gdy będziecie sadzić drzewa, niech urosną w sad. Niech się często u was śpiewa, w oknie kwitnie żart. Gdy będziecie sadzić drzewa, niech urosną w sad. Rozliczne dostatki niech bogacą dom i dorodne dziadki radość wniosą swą. Żyjcie sobie tu jak w kuku, pijcie z mlekiem miód. Patrzcie, tu oj tam w kożuchu tańczy dla was już. Żyjcie sobie tu jak w kuku, pijcie z mlekiem miód. Patrzcie, tu oj tam w kożuchu tańczy dla was już.
Proszę państwa, jak zwykle między tymi wypowiedziami naszych specjalistów będziemy wdzięczni także za telefony. Będzie to okazja, by przekazać sobie także życzenia noworoczne. Zapraszam bardzo serdecznie 655-23-55 i 655-23-56, a dla telefonujących z zagranicy 655-23-33 i 655-23-66 kierunkowy do Torunia 056. Już jest jakiś telefon, posłuchamy, bardzo proszę, słuchamy. Oj, niestety ktoś się już wyłączył. W takim razie posłuchamy kolejnej refleksji. Tym razem dzieli się nią z nami pani redaktor Ewa Polak-Pałkiewicz.
Nowy rok pozwala nam rozprawić się, rozstać ze starymi złudzeniami i zdobyć nowe nadzieje. Wyjść naprzeciw rzeczywistości, która jest nieznana, ale mamy prawo spodziewać się po niej wiele dobra. Trzeba to akcentować, ponieważ mamy od jakiegoś czasu taki zwyczaj, że widzimy jak gdyby więcej zła wokół nas niż dobra i to zło niekiedy mocno nas przytłacza, niepokoi nas, powoduje, że nie dostrzegamy tych zapowiedzi, które mogą nieść nadzieję. Tymczasem nawet polska sytuacja, która jest bardzo specjalną sytuacją u schyłku starego i u progu nowego 2005 roku, jest sytuacją budzącą wiele nadziei. To prawda, prysnęło złudzenie niektórych z nas, niektórych z Polaków, że formacja postkomunistyczna siłą faktów, które wszyscy dostrzegamy dookoła, siłą nieodpartej rzeczywistości dokona ostatecznego zejścia ze sceny politycznej, ponieważ ta autokompromitacja będzie już tak drastyczna, że nie pozwoli jej dalej sprawować rządów. To okazało się rzeczywiście wielkim złudzeniem i im dalej od zapowiedzi premiera Millera, że jego rząd dotrwa tylko do naszego wejścia do Unii, a później SLD będzie chciało oddać władzę w ręce bezpartyjnych fachowców, jakimś takim człowiekiem uważanym bardziej za technokratę niż za działacza lewicy miał być premier Belka. Okazało się, że im dalej biegł czas, im czas biegł bardziej do przodu, tym okazywało się, że były to tylko jakieś prezesy, puste całkowicie. Okazało się, że lewica zamierza właśnie umocnić swoje wpływy i to nie tylko w gospodarce, w polityce, ale także w ideologii, co jest sprawą taką dosyć zaskakującą, bowiem właśnie u kresu najprawdopodobniej swojego kilkuletniego panowania, biorąc pod uwagę tylko małą przerwę w latach 90., to panowanie było oczywiście znacznie dłuższe, nastąpiła ofensywa ideologiczna formacji lewicowej, wzmocnionej przez takie rewolucyjne ramię, można by rzec, SLD, jakim jest pani Magdalena Środa, rzecznik rządu do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn. Ta razem ze swoim środowiskiem ludzi związanych z tak zwaną nową lewicą, to nie są działacze SLD, ale to są ludzie bardzo mocno powiązani ze środowiskami międzynarodowej lewicy, lewicy europejskiej, socjalistów europejskich, którzy swoje szlify ideowe zdobywali w roku 68. Właśnie ta antykatolicka ofensywa jest pewnym nowym zjawiskiem w naszym życiu publicznym i wymaga od Polaków, zwłaszcza od katolików, zupełnie nowego spojrzenia na swój udział w życiu publicznym. Mamy bowiem do czynienia z próbą zrewidowania fundamentów naszej cywilizacji europejskiej, chrześcijańskiej. Obóz pani Magdaleny Środy i ona sama własnymi słowami mówi o tym, że czas, by nasze życie społeczne przestało się opierać na pewnym rodzinocentryzmie, a więc rodzina ma być instytucją, która nie powinna zajmować swojego miejsca w życiu społecznym. Trzeba zatem osłabić trwałość rodziny. Jest to program istotnie rewolucyjny i można powiedzieć, że od czasów Lwa Trockiego chyba nie słyszeliśmy w tej części świata tak wyraźnie, jednoznacznie sformułowanego programu rewolucyjnego, który zamierza właściwie dokonać wielkiego wstrząsu, wielkiego przeobrażenia w obrazie naszej całej struktury życia społecznego. Stajemy zatem wobec zjawiska nowego i stajemy już nie jako widzowie, nie jako obserwatorzy wydarzeń, ale jako uczestnicy. To, co się dzieje na Ukrainie, to, co się wydarzyło na Ukrainie, potwierdza, że wpływać na sytuację mogą ludzie, którzy nie są bierni, ale są uczestnikami. I tak zawsze było w historii. To aktywne uczestnictwo w życiu politycznym, aktywna walka o swoje prawa, która staje przed chrześcijanami, bowiem prawo do tego, by istniała pełna, normalna rodzina, która ma możliwości pełnego rozwoju, dostęp do wszelkich potrzebnych jej dóbr, jest przecież jednym z podstawowych praw cywilizacyjnych. A więc stajemy wobec tego i jako katolicy, i jako obywatele, jako ludzie, którzy muszą swoją osobistą postawą, ale także swoją refleksją sprostać wielkiemu zadaniu obrony rodziny i obrony chrześcijaństwa w Polsce. Wreszcie warto w tym momencie zauważyć pewien związek między takim właśnie programem, który już nie jest programem antyklerykalnym, ale właśnie antycywilizacyjnym, antykatolickim, antychrześcijańskim, a tym, co wydarza się w zupełnie innym planie, w planie globalnych zjawisk przyrodniczych. Myślę, że taki związek istnieje, że Ziemia, która jest darem Pana Boga dla ludzi, przemawia nie głosem autonomicznej przyrody. To nie jakieś bezwładne masy runęły, masy wody runęły na olbrzymią część zamieszkałą przez miliony ludzi, olbrzymią część świata. To nie byłaby cała prawda o tym wydarzeniu. Ona ma również swój metafizyczny wymiar. Myślę, że ten kataklizm na pewno nie jest karą, tak jak chcieliby to też widzieć ludzie małej wiary, ale jest pewnym przejawem ingerencji Boga w nasze ludzkie sprawy. Bo skoro nie działa ludzkie sumienie, skoro nie ma świadomości grzechu, skoro nie ma miary dla nieodpowiedzialnych działań, wystąpień polityków, skoro nie ma już granicy między dobrem a złem dla tak wielu ludzi działających publicznie, nie działa żadne prawo moralne na najwyższych szczeblach władzy, to cóż może jeszcze przemówić do ludzkich serc, żeby wezwać je do opamiętania? Te wzburzone fale oceanu, które były dla tak wielu tysięcy ludzi ostatnim widokiem w ich życiu, mogą się okazać skuteczną przestrogą, jedynie skuteczną wobec tak wielkiego zamętu moralnego w sumieniach ludzi współczesnych. Przestrogą, która spowoduje, że ludzkość wróci na teren prawdy antropologicznej, chrześcijańskiej, prawdy o człowieku i prawdy moralnej, którą niesie chrześcijaństwo. Widać zresztą po niezwykłej akcji solidarności z ofiarami tego kataklizmu, że ludzkie sumienia zostały bardzo poruszone. I drugi aspekt tej sprawy. Myślę, że świadomość tego, co się wydarzyło, może wywołać w nas paradoksalnie jak gdyby większą solidarność z ziemią właśnie, która jest darem dla człowieka. Ziemią, która współpracuje z człowiekiem. Jeżeli człowiek wykazuje odpowiednią pieczołowitość, odpowiednią postawę pełną mądrości, wyczekiwania, kiedy nie gwałci tej ziemi swoimi nieodpowiedzialnymi eksperymentami czy próbą wyduszenia z ziemi w sposób jakiś nieracjonalny zawartych w niej bogactw. To wszystko uczy nas pokory i uczy nas tego, jak bardzo cenić trzeba ten dar, ten skarb, jakim jest ziemia, jak bardzo powinniśmy dbać dosłownie o każde drzewo, o każdą pięść ziemi, która jest także naszą karmicielką, która daje nam wszystko. Wszystko. To nie technika sama, ale przecież właśnie ten skarb natury. Jesteśmy dłużnikami wobec tego daru. Jesteśmy ciągle w sytuacji osób, które powinny odpowiadać miłością na miłość zawartą właśnie w tym wspaniałym darze natury. Dlatego na nowy rok życzę tego, byśmy widzieli, pomimo tych wszystkich smutnych i tragicznych doświadczeń, więcej dobra, bo to dobro z pewnością przeważa na świecie. Ponieważ dokąd istnieje świat, to widocznie bilans jest na korzyść dobra. Oczywistą jest to rzeczą. A więc bądźmy ufni i bądźmy pełni nadziei, a z tego, co jest trudne, wyciągajmy wnioski na miarę człowieka, na miarę tego, do czego zostaliśmy wezwani przez dar życia.
Mówiła pani redaktor Ewa Polak-Pałkiewicz. Dziękujemy bardzo serdecznie za tę refleksję. Chwila muzyki, za chwilę odbieramy następne telefony. Słuchamy Radio Maryja. Na wieki wieków, amen. Kto się dodzwonił?
Z Polski.
Proszę bardzo.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Już Maria zawsze dziewica. Chciałabym bardzo pozdrowić i podziękować pani Aleksandrze i pani Elżbiecie oraz pani Agnieszce z fascynacji muzycznych i z muzyki mistrzów za ich pracę. No i w ogóle Radio Maria też i życzyć po prostu dużo lepszego roku przyszłego i szczególnie dziękuję pani Aleksandrze za tą przesyłkę, co mi obiecała i po prostu ją otrzymałam. Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze pozdrawiamy serdecznie. Proszę, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bym chciała właśnie do życzeń, jeżeli
proszę
można.
Proszę bardzo, tak? Słuchamy. Cały czas jesteśmy na
nim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria z Gdańska. Chciałam przede wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia błogosławionego roku 2005 dla ojca prowadzącego, dla ojca Piotra, jak również dla całego rycerstwa niepokalanej Polski Północnej, łącznie z naszym asystentem, ojcem Januszem Szypulskim. No i chciałam serdecznie pozdrowić również moją siostrę Krystynę, jeżeli mnie słucha w tej chwili. Tak samo życzyć jej szczęśliwego nowego roku i błogosławionego, przede wszystkim w zdrowiu. Również życzę Ojcu Świętemu dużo sił, zdrowia do wytrwania, do trwania z nami. Również błogosławionego i najszczęśliwszego roku dla wszystkich kapłanów.
Dziękujemy serdecznie, z Panem Bogiem. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam, Maria z Recklinghausen.
Witam, cieszę się.
Chciałam serdecznie złożyć życzenia noworoczne, błogosławionych i radosnych nowego roku dla ojca Piotra, dla ojca założyciela Tadeusza, wszystkich ojców i świeckich, oczywiście ojca Jana Mikruta, również naszych wspaniałych prelegentów, wszystkich, bo są wspaniali, i naszych wielkich patriotów i kaznodziei, biskupa Frankowskiego, biskupa wspaniałego Deca, biskupa Dedycza i biskupa profesora Pielgusa oraz moją siostrę z Opola, Elżbietę Miller, moją najlepszą przyjaciółkę z Zabrza, Janę Klinowską i jej syna, wspaniałego kapłana Dariusza i Ewę Nosiadek.
A niech pani powie, jaki dla pani był ten miniony rok.
To znaczy, jak mogę powiedzieć, taki przeciętny. Nie był najgorszy, a był taki, ja coś mówię, no średni.
Ale jest za co panu podziękować, prawda?
Jest,
panu Bogu.
Ale nie, no to panu Bogu to się bardzo, bardzo dużo modlę i wszystkim.
Tak.
Radio Maryja, a jeszcze przede wszystkim sobie życzę, żeby wszyscy ludzie w Polsce zaczęli wreszcie polatywać tego radia. Bo gdyby tego radia słuchali wcześniej, to by nie było takich fatalnych wyborów i do tej Unii Europejskiej by nie weszli. I to jest najgorsze, że oni sobie wyobrażają, że co, że przecież, że ktoś się chce wzbogacić, Radio Maryja, czym? Przecież jesteście ojcowie. Wy chcecie, żeby tylko dobra dla ludzi. A ludzie są taki cytępi. Mówisz czasami, że człowiek jak przyjdzie do tego zawsze, ja dosłownie dostaję szału. No przecież coś okropnego, jakie to myślenie jest dzisiaj. Naprawdę ciężkie. Ja mówię, jak tak sobie, żeby ten najszybciej odmieniło się obyczaj polskiej ziemi, powstała jedna owczarnia, jeden pasterz. O to się codziennie modlę za Polskę ogromnie. Ogromnie się modlę. No i mam nadzieję, może Bóg mnie wysłucha.
Daj Boże, Bóg zapłać pani wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Proszę, słuchamy Radio Maryja. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo gorąco ojca Piotra w ten wspaniały sylwestrowy wieczór. No ojcze, jest naprawdę za co dziękować w tym mijającym 2004 roku. Ja już serdecznie dziękuję, że na terenie diecezji radomskiej jest taka wspaniała słyszalność Radia Maryja. A było to różnie, dopóki nie było nadajnika, który ma zasięg i tutaj wspaniale funkcjonuje. Naprawdę jest wspaniała słyszalność. I za każdą transmisję, która odbyła się w naszej diecezji radomskiej, że to spotkanie z rodziną Radia Maria, czy w Żarnowie, czy u Matki Bożej Ostrobramskiej, czy teraz ten wspaniały koncert, który odbył się w Resursie w Radomiu. To wszystko integruje, to wszystko łączy. I z wielką ufnością patrzę na ten 2005 rok, że na pewno będzie jeszcze wiele lepiej. W tej chwili nasi młodzi przyjaciele Radia Maria spędzają wieczór ten sylwestrowy, a o godzinie 24 będziemy wszyscy trwać na modlitwie, witając nowy rok i prosząc o błogosławieństwo na dalsze lata dla Radia Maria i dla całej naszej ojczyzny. Wiele radości, Ojcze, życzę w tym nadchodzącym 2005 roku.
Serdeczne dzięki, Panie Krzysztofie. Gorące pozdrowienia dla Radomia.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. I 9 jest opłatek w Radomiu.
Tak jest, Ojcze.
Upal
do zobaczenia.
O 13 już się zaczyna. Pozdrawiamy gorąco. Z Panem Bogiem. Proszę Państwa, o podsumowanie tego mijającego roku poprosiliśmy również pana posła Antoniego Macierewicza.
Mijający rok był trudny, a nawet dramatyczny. Niestety kataklizm, który wydarzył się na Oceanie Indyjskim, jest straszliwym znakiem czasu podsumowującym ten rok w sposób symboliczny. Takich wydarzeń na szczęście w Polsce nie było, ale trzeba przypomnieć falę tajemniczych trzęsień ziemi, których epicentrum znajdowało się koło Królewca, a które dotarły przez Podhale aż do Austrii. Przed laty obawialiśmy się doświadczeń z bronią atomową. Ostatni rok przyniósł obawy wywołane trzęsieniami ziemi. Niewiele lepiej działo się w życiu społecznym czy politycznym. Wydano otwartą wojnę chrześcijaństwu, cywilizacji opartej na przesłaniu ewangelicznym. Zakwestionowano tożsamość człowieka, rodziny, narodu. W imię tworzenia wielkich kontynentalnych imperiów zaatakowano zasady państwa narodowego. Towarzyszy temu nachalna propaganda przedstawiająca zło jako dobro, a czarne jako białe. Homoseksualizm, lesbijki, zboczeńcy to biedna, uciskana mniejszość, którą trzeba chronić, a nazywanie zboczeń po imieniu trzeba karać grzywnami, więzieniami. Niszczenie rodziny i zabijanie dzieci jest dobrem, ich ochrona złem. W Europie ten nowy antydekalog przyjął formę tak zwanej Konstytucji Unii Europejskiej, którą chce się narzucić wszystkim narodom. I okazuje się, że coraz więcej narodów ustępuje pod presją pieniądza, mediów, władzy. W Stanach Zjednoczonych z takim samym programem szedł do władzy wspierany przez światową lewicę senator John Kerry, ale na szczęście został pokonany. I to właśnie tam, w Stanach Zjednoczonych, antychrześcijańska nawała została zatrzymana, a prezydent Bush wygrał, gdyż otwarcie stanął w obronie prawa do życia, rodziny, narodu. Wycofał finansowanie programów aborcyjnych dla ONZ, wniósł ustawę o świętości małżeństwa i zakazie związków homoseksualnych. Moralność postawił na pierwszym miejscu swojego programu. I wygrał, a wraz z nim wygrała Ameryka. W Europie nie ma niestety męża stanu, który by tak jasno bronił cywilizacji chrześcijańskiej. W 25-lecie rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II jego wspaniałe przesłanie o cywilizacji życia słuchane jest za oceanem, a często ignorowane jest w Europie. Dlatego musi budzić sprzeciw próba budowy imperium Unii Europejskiej na gruzach narodów i na gruzach moralności chrześcijańskiej. Oczywiście ten fatalny kierunek nie jest przesądzony. Polska, Anglia, Czechy to tylko niektóre narody zapowiadające odrzucenie tzw. Konstytucji Unii Europejskiej. Ta walka rozpoczęta w 2004 roku rozstrzygać się będzie w 2005. Są i inne oznaki wielkich zmian niosących optymizm. Dla Polski to przede wszystkim proces odrodzenia niepodległości Ukrainy, która zwraca się ku Zachodowi. Powstaje szansa zmiany fatalnego układu geopolitycznego, w którym tkwiliśmy od setek lat uwięzieni między Rosją a Niemcami. Jest to tym ważniejsze, że Niemcy nie ukrywają swoich dążeń rewizjonistycznych wobec Polski, podnosząc kwestię odszkodowań za wysiedlenia i utraty majątków po II wojnie światowej. Na szczęście po raz pierwszy od 15 lat kapitulanckiej postawie rządu w tej sprawie przeciwstawił się Sejm Rzeczpospolitej. W dwóch uchwałach z 12 marca i 10 września 2004 roku odrzucił jurysdykcję sądów niepolskich w tych sprawach i przywrócił, przypomniał należne Polsce reparacje za morze krzywd wyrządzonych nam w czasie II wojny światowej. Te uchwały przyjęte z inicjatywy Ruchu Katolicko-Narodowego wzmocniły ustawę wcześniej już przyjętą o przejmowaniu na własność ziem użytkowanych wieczyście w Polsce zachodniej i północnej. W ogóle ubiegły rok to czas przebudzenia Sejmu jako ciała kontrolującego rząd i dążącego do uzdrowienia polskiego życia. Przyjęto przecież też pakiet uchwał odrzucających tak zwaną Konstytucję Unii Europejskiej, o czym często się zapomina, i powstrzymujących grabież mienia narodowego. A wreszcie działanie dwóch komisji śledczych obnażyło bezmiar bezprawia, a czasem nawet zbrodni popełnianych przez rządzących postkomunistów. Po latach Sejm wrócił także do konieczności rozliczenia winnych minionych zbrodni, dekomunizacji i lustracji. To dobrze. Ale też mówię to z goryczą. Gdyby bowiem w 1992 roku nie obalono rządu, który rozpoczął porządkowanie spraw polskich, nie byłoby rozgrabionego majątku, 3-milionowego bezrobocia, nie byłoby wszędzie panoszącej się mafii. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wyciągniemy z tego wnioski, że powstanie jedna wspólna patriotyczna lista wyborcza. Tak byśmy raz na zawsze mogli odsunąć tych, którzy od 60 już lat zatruwają nasze życie narodowe i społeczne, skłócając nas i dzieląc. Pragnę dzisiaj złożyć najlepsze życzenia wszelkich łask Bożych ojcom redemptorystom, ojcu Rydzykowi, całemu zespołowi Radia Maryja, całej rodzinie Radia Maryja i wszystkim Polakom spotykającym się na falach tej wspaniałej, narodowej, polskiej, katolickiej rozgłośni. Szczęść Boże.
Bóg zapłać bardzo serdecznie. Dziękujemy panu posłowi Antoniemu Macierewiczowi za tę refleksję i za życzenia przekazane.
Nowy rok wierzy w jasełkę w leży.
Następne telefony, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Z okazji nadchodzącego nowego roku 2005 najlepsze życzenia w pierwszej kolejności dla Ojca Świętego, zdrowia, błogosławieństwa Bożego i żeby go Matka Boża otaczała swoją opieką, jak najdłużej nam żył. I dla wszystkich posługujących w Radiu Maryja księży, świeckich i samotnych, opuszczonych, no i wszystkich chorych, cierpiących i dla całego świata. przeważnie dla tych, którzy kataklizm ich spotkał. A przekazuję życzenia, stała słuchaczka, no i przede wszystkim dla swoich księży z parafii Bieżuń Świętej Trójcy. Życzę stała słuchaczka.
A jak ma na imię stała słuchaczka?
Krystyna.
Pozdrawiamy pani Krystyno, wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy już mogę?
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Każde przyjście Boga sprawia, że rozkwita nawet zwiędnięty pąk serca. Każde przyjście Boga ucisza burzę i jest bezpieczną przystanią dla szarganego wiatrem okrętu życia. Każde Boże Narodzenie jest uwolnieniem z więzów niemocy. W tę jedyną i niepowtarzalną noc życzę wszystkim słuchaczom, wszystkim ojcom, wszystkim pracującym w Radiu Maryja, przede wszystkim Ojcu Świętemu, dużo zdrowia od Dzieciątka Jezus i od Jego niepokalanej Matki. Życzę, aby Chrystus Eucharystyczny stawał się towarzyszem naszych ludzkich dróg w nowym 2005 roku. Życzenia składała Halina Konieczna z parafii Świętego Mikołaja w Mosinie koło Poznania razem z mamą Marią Łoza. Szczęśliwego Nowego Roku. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Jezusowi za wszystko, co nam dał, za Jego śmierć na krzyżu, przez którą zbawił nas, za to, że wśród nas przebywa, jak obiecał w słowie swym. Znieśmy ręce w stronę nieba i chwalmy Go.
Znieśmy ręce w stronę nieba i chwalmy Go.
Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jak się cieszę. Ojcze Piotrze, najgoręcej pozdrawiam ojca i muszę powiedzieć taką rzecz. Mój małżonek, kiedy widzi ojca w telewizji Trwam, mówi, chodź, bo ten śmiejący jest. Przepraszam. chodź, mówi ten śmiejący, albo mówi, ten uśmieszek jest. Ale to w sensie pozytywnym. Proszę to przyjąć, że to tak z serca jest.
Oczywiście.
No, a poza tym, no cóż, pięknie, najpiękniej, najserdeczniej bym chciała życzyć całemu naszemu kochanemu radiu, bo to tylko jest stała nasza ostoja, Radio Maryja, a teraz jeszcze telewizja Trwam, no to już jest wielkie bogactwo, aby trwało dla naszych pokoleń, nie tylko dla nas. No i żeby ojcowie te owoce kiedyś zbierali za to, że tak wiernie pracują, służą nam, no i tym uśmiechem nas tak częstują bardzo życzliwie i serdecznie. Ale ja jeszcze mam życzenie takie do kobiet, do pań, do wszystkich pań. Niech się panie nie pokazują w spodniach, w studio, w ogóle w Radio Maryja. W Radio Maryja to jest coś innego, to jest elegancja. Nie może tak być jak w tych innych tam naszych telewizorach. To tak nie może być. Niech panie naprawdę przyjmą sobie to do serca, bo widzę, że już teraz kobiet nie ma. Jak spojrzę od dołu, mężczyźni. A chcę pozdrowić księdza kanonika z Kowalewa Pomorskiego, księdza, ojej, uciekło mi w tej chwili nazwisko, Boże, z Kowalewa Pomorskiego, który ze swoim zespołem był obecny w studio, to już będzie jakieś 3-4 tygodnie temu, z pięknym programem o Kuskównej, gdzie pan Michał Grabianka właśnie program prowadził. Właśnie tam były dziewczynki, ich było naprawdę sporo, pięknie ubrane spódniczki, bluzeczki białe i to właśnie była ta elegancja. I ja bym chciała serdecznie podziękować za to i pozdrowić księdza kanonika z Kowalewa. No i życzyć jak najpiękniej dla całego zespołu Radia Maryja, żebyśmy długo jeszcze mogli jakoś tak współpracować, dzielić się naszymi ofiarami i no i dobrym słowem. Szczęść Boże, Bóg zapłać za wszystko. Radio,
również błogosławionego roku. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można do Radia Maryja?
Tak jest, jesteśmy na antenie.
Halo?
Tak, tak.
Już można?
Oczywiście.
Tak, nie będzie pochwalony jest Chrystus i Maryja.
Teraz i zawsze.
Pragnę złożyć życzenia noworoczne wszystkim pracownikom w Radia Maryja, osobom duchownym i świeckim, życząc dalszej wytrwałości i cierpliwości w głoszeniu Słowa Bożego.
Dzięki.
Również tą drogą pozdrawiam gorąco mieszkańców, wszystkich mieszkańców Łowicza i Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu. Serdecznie pozdrawiam dyrekcję szkoły, nauczycieli oraz uczniów tej szkoły, więc życzenia przekazuję Dorota Dziubek.
Skąd?
Ja tutaj dzwonię właściwie z Polski, więc dzwoniłam się na numer zagraniczny, więc bardzo przepraszam. Tak mi się udało tym samym sposobem.
Ale księdza Śpiołka również pozdrawiamy,
tak,
prawda?
Tak, tak. Ojciec Śpiołek, tak.
Tak. Ojciec Śpiołka, no właśnie.
Tak, był moderatorem
Eugeniusz,
w tamtym roku, więc...
Jest dyrektorem obecnie... tego liceum, prawda?
Słucham?
Dyrektorem tych szkół.
Tak, jest dyrektorem. Obecnie ojciec Śpiołek przebywa w Warszawie.
O.
Więc na Siekierkach, ale również z tego co wiem, tworzy nową szkołę w Łodzi.
Ach tak.
O ile wiem i o ile się orientuję, jest to ognisko Bożej miłości. Także również tam ludzie gromadzą się i pragną pomóc w założeniu tej szkoły.
Pięknie.
No ja szczególnie też jeszcze pozdrawiam ojców PR-ów w Łowiczu, którzy się bardzo angażują również w pracę, w rozbudowę tej szkoły. No i tych wszystkich wspaniałych uczniów, więc ja jestem nauczycielką tej szkoły, a uczę w tej szkole muzyki, więc pozdrawiam wszystkich kochanych uczniów. Chcę powiedzieć, że bardzo wszystkich ich kocham i bardzo się cieszę, że w ogóle mogę tam pracować i mogę również z wszystkimi dzielić się tą dobrą nowiną, myślą i że można swobodnie przede wszystkim mówić o Chrystusie, o wierze. To jest bardzo, bardzo ważne właśnie w tej szkole i w ogóle w rozpowszechnianiu Słowa Bożego, również ewangelizując poza terenem szkoły. Także jeszcze raz wszystkich bardzo pozdrawiam i również ojca Piotra.
Bardzo dziękuję.
Szczęść Boże.
Bardzo prosimy Radio Maryja.
Halo.
Tak, proszę.
Ojcze Piotrze, ja tak. Najmocniej przepraszam, ja mówiłam przed tą panią, ja się nie przedstawiłam, jestem Jolanta z Dębowej Łąki, a ksiądz kanonik to jest Ryszard Kobierowski.
No tak.
Tak, prawda?
Świetnie, oczywiście.
Pięknie pozdrawiam.
Dzięki
serdecznie. No i oczywiście ojca dyrektora, no to już tam bez uchybień, żeby było. No, to tyle jeszcze chciałam dodać.
Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
Uprzejmie dziękuję. Z Panem Bogiem.
Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Julia z Radomia.
O proszę.
To życzenia złożyć, najserdeczniejsze życzenia wszystkim ojcom, wszystkim ci, co pracują w Radiu Maria, w telewizji Trwam. Proszę ojca Piotra, ja słucham Radia Maria i telewizję już 10 lat temu, dzień i noc.
To jeszcze telewizji
dzień
nie było 10 lat temu.
Słucham, Boże, tak się cieszę. Ja sobie nie wyobrażam, jakbym nie miała Radia Maria. bo jestem w starszym wieku już, proszę ojca, i cieszę się strasznie. Jestem samotna w domu, no mam córkę blisko, córka często przychodzi, ale sama jestem, to tak się cieszę, tak, to jest moje naprawdę najlepsze, że słucham to Radio Maria. I życzę wszystkiego najlepszego.
Pozdrawiamy panią bardzo serdecznie, również
nie mogę się dodzwonić, życzenia. Proszę ojca.
No ale się udało.
Ale teraz tak udało mi się, już tak. Drugi raz,
no
dzwoniłam
właśnie.
Życzenie.
To znaczy, że się mogę dodzwonić.
Nie, ale do Różańca i do Koronki,
kiedyś
do Miłosierdzia Bożego, to
kiedyś się uda,
nie
na pewno.
Mogę się wcale dodzwonić.
Dzięki serdeczne, z Panem Bogiem. I dla pani ta pieśń.
Dziękować ci, Panie, chcę za miłość i łaskę Twą. Dziękować ci, Panie, dzisiaj chcę, bo Ty sam chronisz kroki me. To Ty, to Ty, to Ty, to Ty, to Ty, Bóg wszechmocny, Adonai.
Proszę, słuchamy Radio Maryja, halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Czy z ojcem Rydzykiem dzisiaj
można? Nie, niestety nie można, nie ma w studiu. Słucham Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam ojca, mówi Piotr z Katowic, no w zasadzie z Krakowa.
No proszę.
Bo jesteśmy na takim, no zresztą co roku witamy Nowy Rok w Krakowie. Są osoby nawet ze stowarzyszenia imieniem Piotra Skargi tutaj. Tak, chciałbym złożyć serdeczne życzenia noworoczne, pomyślności, łask Bożych w nadchodzącym 2005 roku dla Radia Maryja Ojca Dyrektora. Chciałbym podziękować za każdą audycję w Radio Maryja. Mamy tak wspaniałych ludzi związanych z radiem, no przede wszystkim Ojca Dyrektora. Chciałbym wymienić paru, bo im to się chyba należy. Profesora Jerzego Roberta Nowaka, Piotra Jaroszyńskiego, doktora Rybę, posła Antoniego Macierewicza.
Pana doktora Rybę jeszcze będziemy słyszeć dzisiaj.
No, to cieszę się bardzo. I jak powiedział ojciec dyrektor, tym wszystkim ludziom, on to jest troska o Polskę. I na koniec przeczytam coś z takiej książeczki przedwojennej w zasadzie. Polska nadal jest silna, silna duchem. Jesteśmy uśpionym olbrzymym, drzemiącym wulkanem. Polskę wygramy, ale przed nami mozolna praca. Naprawdę zacznijmy od siebie i swojego środowiska. Jeszcze Polska nie zginęła. Dziękuję ojcze, pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bo Ty, Jezus, zbawiłeś mnie, choć ja, jak wiesz, tak wiele zrobiłam złego już. Lecz Ty zgładziłeś me grzechy i nie ma już ich, mą winę zmazałeś sam. Śmierć i czas, straszny okres skończył się. Dałeś mi życia sens. Szczęścia czas, cała wieczność to mój los. Cud to niebios dar. Bliskość Twa, Boże mój, jest wszystkim mi. Wiem, jak cię jest.
Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Halo, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałam złożyć noworoczne życzenia roku 2005. Przede wszystkim Ojcu Świętemu, Ojcu Dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, wszystkim ojcom, wszystkim siostrom zakonnym, wszystkim, którzy się modlą w Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Proszę powiedzieć swoje imię?
Lidia.
Pani Lidia, skąd?
Z parafii Marzenińskiej Świętego Mikołaja.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Z Bogiem, Pani Lidia.
Bóg zapłać.
Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jadwiga z Kłodawy. I chciałam przesłać serdeczne życzenia błogosławionego, zdrowego, pomyślnego Nowego Roku w imieniu swoim oraz siostry Krystyny Czechowskiej z Kalisza i jej rodziny, u której właśnie w tych dniach goszczę, ojcu dyrektorowi, ojcu Piotrowi, wszystkim ojcom i pracownikom Radia Maryja i Telewizji Trwam, pani Halinie Pawlaczyk, opiekunce Koła Radia Maryja w Kaliszu. Oraz osobiście chciałabym pozdrowić również wszystkich znajomych z Kłodawy i życzyć im wszelkiego dobra w nowym 2005 roku. Z Panem Bogiem, mówi Jadwiga.
Bóg zapłać, Pani Jadwiga, z Bogiem. Bardzo prosimy Radio Maryja.
Halo?
Proszę bardzo.
Dla ukochanego ojca dyrektora wraz z całym zespołem ojców, sióstr i pracowników świeckich. Dużo zdrowia, siły i wszelkiej pomyślności. Oby dobry Bóg miał was w swojej opiece, gdyż jest to radio i telewizja ukochanej jego matki. Życzy Leokadia z Warszawy, z parafii świętego Wojciecha. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, pozdrawiamy pani Leokadia z Bogiem.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego na Nowy Rok.
Pierwszy raz się dodzwoniłam.
No właśnie, jestem taki szczęśliwa. Sylwestrowy.
To wszystkiego tak, dobrego.
Taki będzie, radosny będzie Nowy Rok pewnie.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Wszystkiego również. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, Łukasz.
Mówi Łukasz z Wrocławia.
Witamy.
Bardzo się cieszę, że mi się udało dodzwonić. Pozdrawiam ojca Piotra bardzo serdecznie, ojca dyrektora, wszystkich ojców i pracowników. No i też wszystkich słuchaczy z Wrocławia, szczególnie panią Janinę Sowińską z Biura Radio Maryja naszego przy parafii, panią Janinę Bulbiak, no i wszystkich. No a w nowym roku życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego, dobrego przeżycia tego czasu, no i wytrwałości trudnościach, no i pomocy z nieba i od ludzi.
Łukaszu, dzięki Ci serdeczne. Serdeczne pozdrowienia również przesyłamy do Wrocławia, dla całej Twojej rodziny, no i dla wszystkich słuchaczy we Wrocławiu i Bożego Błogosławieństwa w Nowym Roku.
Zobaczcie, czy z Panem Bogiem.
Z Bogiem. Ponieważ już bliżej północy, to jeszcze takich kilka radosnych rytmów, które niechaj takim nastrój dostojny wprowadzą w naszych sercach wdzięczności Panu Bogu za wszelkie dobro, które otrzymaliśmy i także takiego otwarcia się na Jego nowe dary, które dla nas przygotował w nowym roku. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca Piotra. Witam wszystkich pracowników, kapłanów.
i chciałam złożyć najlepsze życzenia noworoczne. Ja dzwonię ze Stanów Zjednoczonych. Chciałam szczególnie pozdrowić ojca Witalisa. Już dawno go nie słyszałam. To jest mój spokrewniony. I ojca dyrektora, wszystkich biskupów, kapłanów, wszystkich redemptorystów w Tuchowie i wszystkich kleryków, łącznie z moją rodziną w Tarnowie, w Katowicach, w Gliwicach, w Bielsku Białej, bracia i siostry. No i wszystkie siostry zakonne i wszystkich serdecznie pozdrawiam i życzę szczęśliwego nowego roku. Dziękuję serdecznie. Słuchaczka z Derby, Connecticut.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Ja
ojca Mieczysława również dołączamy się do pozdrowień. Jest w Szczecinie.
W Szczecinie. I tak. Dawno nie słyszałam na antenie, dlatego właśnie chciałam zapytać, czy wszystko jest dobrze.
Myślę, że tak.
Nie, szczęść Boże na nowy rok.
Dziękujemy
Bóg
bardzo.
Bóg zapłać za wszystko, za waszą naprawdę trudną pracę i cieszymy się, że możemy was oglądać i słuchać 24 godziny.
Pięknie.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Proszę Państwa, i teraz zapraszam do wysłuchania podsumowania mijającego roku, które przekazał je nam pani poseł do Parlamentu Europejskiego Urszula Krupa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Myślę, że każdego z nas mijający rok 2004 skłania do refleksji, oceny tego, co się wydarzyło, nie tylko w perspektywie osobistych przeżyć, ale także tych ogólnonarodowych i ogólnoludzkich. Zwłaszcza współtworzące rodzina Radia Maria patrzymy z troską i przeżywamy z wielkim bólem to, co się działo w naszej ojczyźnie. Może z perspektywy azjatyckiej katastrofy wielu dziękuję, że mieszka w Polsce, nawet gdy zapomniało patriotyzmu, jednak patrząc na zgliszcza terenów dotkniętych kataklizmem przychodzi na myśl także ruina naszej gospodarki, zdewastowanej służby zdrowia, bezrobocia, sprzedanego za bezcen majątku, rozkradzionych dóbr oraz afer, które świadczą o głębokiej deprawacji, kryzysie, ale także niestety bierności Polaków. Szczególnie w zestawieniu z rozmiarami takich tragedii jak napady terrorystyczne czy kataklizmy ekologiczne oraz nasilające się napięcia w skali ogólnoświatowej w 2004 roku, powinna szeregować się w ludzkich sumieniach odpowiednia hierarchia wartości. Jednak ciągle jeszcze łatwiej o deklaracje, o jednorazowe datki lub doraźną pomoc w odbudowywaniu egzystencji materialnej niż zaangażowanie w obronę wartości duchowych i zasad moralnych, bez których życie nawet w luksusach nie ma po prostu sensu. W 2004 roku brzemiennym w skutkach było wejście struktury Unii Europejskiej. W sytuacji, gdy na skutek przebiegłych i kosztownych manipulacji jesteśmy już w strukturach unijnych, oczywiście powinniśmy Panu Bogu podziękować za obecność w parlamencie ludzi, którzy próbują bronić wartości chrześcijańskiego dziedzictwa. Mam możliwość jeszcze raz podziękować także wszystkim wyborcom, którzy obdarzając zaufaniem dali mi możliwość służby Panu Bogu i Ojczyźnie w tak trudnych warunkach, w których tylko niewielka liczba osób z całej Europy broni cywilizacji życia, rodziny, tożsamości i kultury narodowej, czyniąc wysiłki w budowie Europy ojczyzn. Dlatego gorąco dziękujemy Panu Bogu za Radio Maryja, telewizję Trwam i wspólnotę, która ukształtowana za pośrednictwem tych mediów jest na tyle zorganizowana, że może mieć reprezentację tam, gdzie na razie tworzy się bezsensowne prawo, gdzie tylko na papierze mówi się o godności człowieka, a właściwie gardzi się nim, manipuluje i próbuje zniszczyć, uderzając w rodzinę. Także propagując wszelkie patologie do tego w imię wzniosłych haseł równouprawnienia, wszystko to jest wyrazem jedynie niestety szerzenia się antycywilizacji, antykultury. Wielokrotnie przychodzi refleksja, że przecież to wszystko już znamy, nie tylko z podręczników historii, ale z własnych przeżyć, ciągle jeszcze świeżych pamięci, okrucieństw i ran niezabliźnionych, a jednak wielu nie przeczuwa nawet zagrożenia, że globalizacja gospodarki oraz środków masowego przekazu zmierza do uczynienia z człowieka jedynie elementu rynku. Dlatego tak ogromna ważna rola ewangelizacji i rola mediów katolickich. Dlatego bezustanne i nasilające się ataki na Radio Maryja, nawet Kościół, biskupów, księży oraz rodzinę wraz z postępującą deprawacją dzieci i młodzieży. To jednak z drugiej strony może być sprawdzianem naszego zaangażowania i obrony chrześcijańskich wartości. Z powodu ogromnych zagrożeń płynących z liberalizmu, niebywale groźnego systemu totalitarnego, perspektywy superpaństwa i rządzących nim wypierających się Boga, z szalejącym ateizmem zamkniętym na nadzieję, tym bardziej chciałabym życzyć wszystkim błogosławionego roku Eucharystii, pogłębienia w roku 2005 wiary, nadziei, miłości oraz odwagi i zaangażowania w obronie godności człowieka, obronie centralnej roli rodziny, kultury, wyznawania religii i wiary nadającej pełny sens ludzkiemu życiu oraz możliwości pracy, a także takiej władzy politycznej w przyszłym rządzie i parlamencie, która będzie pojmowana jako służba, a nie jako realizacja pożądania użycia czy bogactwa. Na przyszły rok pozostaje wiele zadań w kontekście wyborów parlamentarnych, prezydenckich, unijnego referendum konstytucyjnego, a także z perspektywy mojego miasta Łodzi, zadanie obrony sektora energetycznego czy miejsc pracy. Ojciec Święty kiedyś powiedział do młodzieży: na początku 12 ludzi stawiało czoła światu i że ufa młodym, którzy nadadzą chrześcijańskie oblicze starej Europie. Te słowa, myślę, powinniśmy wziąć jako przesłanie w imię odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, szczególnie ojcom, ojcu dyrektorowi świeckim posługującym w Radio Maryja i telewizji Trwam, ale także tworzącym inne media katolickie, całemu duchowieństwu, wszystkim rodakom, także kolegom posłom, rodzinie, znajomym, a także sobie. Życzę jeszcze wytrwałości w dawaniu świadectwa na wzór Ojca Świętego, w którym możemy naocznie oglądać cierpiącego Chrystusa. Jeszcze raz dziękujemy za Jana Pawła II, za jego zmagania i ewangelizację nowych ludzi naszych i nowych czasów, który na 1 stycznia 2005 roku wybrał pouczenie z świętego Pawła: nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Szczęść Boże na cały 2005 rok.
Dziękujemy bardzo serdecznie, mówiła do nas pani poseł Urszula Krupa. Już tylko 30 minut dzieli nas od nowego 2005 roku. Słucham Radio Maryja. Halo?
Tak?
Proszę bardzo.
Ja chciałam dożyć się, nieszczęść Boże.
Jest pani na antenie, proszę bardzo.
Tylko wyłączę radio, chwileczkę, proszę ojca.
Szybciutko.
Halo?
Słucham.
Już wyłączam radio, bo tam słyszę...
No tak, ale to trzeba szybko robić, bo to już mało czasu jest.
Halo?
Słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pierwszy raz się dodzwoniłam dzisiaj przy tym zbliżającym się nowym roku 2005 i chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia dla całego grona, dla całego zespołu Radia Maryja na czele z założycielem jego, ojcem dyrektorem Rydzikiem. Moc najserdeczniejszych życzeń, wszystkiego co najlepsze, błogosławieństwa Matki Najświętszej. I dziękuję za, że mogę słuchać tego Radia Maryja. Od razu chciałam podziękować na ręce ojca, że takie radio istnieje, że mogę słuchać go. Cieszę się bardzo. Pierwszy raz się dodzwoniłam i jestem bardzo tak wzruszona.
Bóg zapłać pani, pozdrawiamy serdecznie. Proszę, słuchamy Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witam pani Danusiu.
Witam, witam ojcze Piotrze. Chciałam życzyć wszystkiego, co najlepsze w nowym roku dla ojca dyrektora, dla całego zespołu, dla wszystkich ojców i wszystkich pracowników świeckich ode mnie i od całej rodziny Radia Maria z Siedlec.
Serdecznie,
jeszcze
dzięki.
W nawiązaniu, czy dotarło po prostu komunikat w sprawie opłatka.
Tak jest.
Od pani Janiny,
Węgrowie,
od gospodyni przedsięwzięcia.
W Węgrowie jest 16 stycznia o godzinie 16.
16 jednak.
Tak jest.
Bo tak jak rozmawiałyśmy, to bardziej by nam odpowiadało 23. Później właśnie po tym. Ale jeśli już tak po prostu uzgodnione zostało, tak...
To już niech tak zostanie.
Proszę?
Niech tak zostanie.
To już niech tak zostanie. Jeśli tak zostało uzgodnione, to już niech tak zostanie. A jeszcze, no, czy będzie ktoś...
No, oczywiście.
Oczywiście.
Tak jest.
No to bardzo się cieszymy.
Wobec dzięki serdeczne.
Czyli 16, to już mogę po prostu...
Ogłaszać, tak jest.
Ogłaszać, że 16 stycznia.
Dzięki.
Dobrze, dziękuję
z
bardzo.
Z Bogiem. Proszę państwa, i teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze zdążyli wysłuchać jednego podsumowania roku. Trochę tak w kontekście wydarzeń na arenie międzynarodowej mówi do nas pan doktor Mieczysław Ryba.
Jeśli chodzi o wydarzenia międzynarodowe roku 2004, to można by je podzielić w skali ważności, może nie w sensie hierarchii, ale jeśli mówimy o pewne obszary terytorialne, na kwestie amerykańskie i europejskie. Przy czym w Europie chciałbym wyróżnić dwie rzeczy, szczególnie to, co się stało w Unii Europejskiej i to, co się stało na Ukrainie. Zaczynając od Stanów Zjednoczonych, oczywiście cały czas trwała wojna w Iraku, wojna, w którą Amerykanie się uwikłali i wojna, z której nie prędko będą mogli się wyzwolić. I okazała się ta taktyka, że da się tam ten problem iracki rozwiązać w ten sposób militarny, okazała się po prostu błędną i to widać w skali ofiar, które tam są i po stronie amerykańskiej, i szczególnie po stronie irackiej. Jeśli bierzemy cały kontekst polityczny i zamachy terrorystyczne i tak dalej, i tak dalej. Ale ja chciałbym się skupić, ponieważ ten pierwszy wątek jest jak gdyby powszechnie znany na tym innym, mianowicie na wyborach w Stanach Zjednoczonych, wyborach prezydenckich między Bushem a Kerrym dokonywała się elekcja. I wydaje mi się, że ona od strony pewnego układu globalnego miała doniosłe znaczenie. Nie bynajmniej jeśli idzie o wojnę w Iraku. Bo tak Bush, jak i Kerry mieli tutaj ze względu na pewne uzależnienia czy kontekst pewnego silnego lobby prowojennego, nie mieli tutaj wielkich różnic. Kerry wcale nie był przeciwnikiem tejże wojny. Ale kontekst inny był, szczególnie jeśli idzie o stosunek Stanów Zjednoczonych do Unii Europejskiej oraz pewnych zasadniczych kwestii moralnych. Jeśli idzie o stosunek do Unii Europejskiej, to Kerry szedł w kierunku, zdaje się, przynajmniej tak twierdził Zbigniew Brzeziński, akceptacji superpaństwa europejskiego, akceptacji konstytucji europejskiej i układania się z Niemcami i z Francją na powrót po to, ażeby prowadzić taką clintonowską politykę. Oczywiście to z perspektywy Polski nie mogło być widziane jako dobre, bo w moim głębokim przekonaniu stan lekkiego napięcia na linii Bruksela-Waszyngton jest dla Polski korzystny, bo tylko taki kraj średni czy mały jak Polska może coś dla siebie uzyskać w tym świecie zachodnim, kiedy wielcy są w jakimś tam konflikcie. Natomiast stan ładu to powoduje, że jesteśmy nie tylko widziani z perspektywy tak europejskiej, jak amerykańskiej, jako strefa wpływów niemieckich. A więc tutaj elekcja Busha w tym zakresie wydaje się być dla Polski korzystną. Powiadam, wojna iracka, zostawiamy to na marginesie. Gdyż całe to proeuropejskie, czy unijne, czy to lobby, które jest nakierowane na budowanie superpaństwa, czuło się mocno rozczarowane, widząc, że w Stanach Zjednoczonych nie znajdzie sojusznika. Tu jest obawa, w Ameryce jest obawa, że nastąpi sojusz między Brukselą a Moskwą i wypchnięci zostaną Amerykanie. A taki sojusz również między Brukselą a Moskwą jest niekorzystny z polskiego punktu widzenia. Natomiast drugi aspekt to jest ten aspekt moralny. Otóż elekcja w Ameryce zaangażowała ogromne masy ludzi. Dawno, czy może nigdy aż tak dużo ludzi nie uczestniczyło w wyborach. A to z powodów też pewnych cech, bardzo jasnych cech moralnych, które kandydaci proponowali. Mianowicie Lee Kerry, mimo tego, że deklarujący się jako katolik, był zwolennikiem aborcji, czy głosił hasła akceptacji małżeństw homoseksualnych i wszystkich. Tutaj dalsze konsekwencje, które zacenią, o które ludzie stojący za Bushem zdecydowanie się temu sprzeciwiali. Co więcej, w czasie wyborów w Stanach Zjednoczonych były referenda w kilku stanach dotyczące zapisów konstytucji, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. I te konserwatyści to referenda. Konsekwencją może być to, że przy ewentualnej dalszej nominacji do Sądu Najwyższego przez prezydenta kolejnych sędziów może być interpretacja Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych idąca w kierunku normalności, naturalności, to znaczy uznanie, że aborcja jest zbrodnią, uznania, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny i blokada dla zbrodni. Taki przykład idący od Ameryki z pewnością, gdyby nastąpił, z pewnością oddziaływałby na cały świat zachodni, nie tylko na zachodni, w tym na Polskę i w tej perspektywie należałoby to, wydaje się, uznawać za korzystne. I teraz będziemy przeszli do wydarzeń europejskich. Zamach w Hiszpanii, zamach terrorystyczny odwrócił wybory hiszpańskie, wybrał rząd socjalistyczny Zapatero. Rząd, który owszem wojnie w Iraku się sprzeciwiał i wprowadził wojska z Iraku, ale rząd, który wprowadził bardzo niekorzystne zmiany, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną i zagraniczną w kontekście europejskim. Wewnętrznej to do dzisiaj już słyszymy całą tę patologię prawną związaną z homoseksualizmem i tym, co mówiliśmy na kanwie Stanów Zjednoczonych, akceptacja, możliwość adoptowania dzieci, to ostatnie akcenty słyszymy, polityka antykościelna, to wszystko ten rząd wprowadził. To niekorzystny zdecydowanie zwrot w polityce hiszpańskiej, powrót do takich przedwojennych, że byśmy powiedzieli, na trendów rewolucyjnych. Z drugiej strony nastąpiła akceptacja Hiszpanii konstytucji europejskiej. Wcześniej Hiszpania i Polska sprzeciwiały się tej konstytucji, natomiast tu nastąpił wyłom i Polska przez krótki czas została osamotniona, a później przystąpiła również do kręgu państw, które konstytucję zaakceptowały. Jest to niekorzystna zmiana w układzie europejskim, zdecydowanie. I teraz można by spokojnie przejść do tego, co byśmy nazwali tą konstytucją. Dlaczego to jest niekorzystna, ta konstytucja i wszystko to, co koło tego się dzieje? Bo nie ma żadnych odniesień moralnych, jeśli bierzemy pod uwagę szczególnie odniesienie do Boga, odniesienie do chrześcijaństwa, a więc ewentualnego sygnału, że przyszły ład prawny będzie budowany w odniesieniu do jasnych i czytelnych zasad moralnych. Bo jest to samej istoty budowanie superpaństwa. Nie wspólnoty narodów, wspólnoty państw narodowych, ale superpaństwa, biurokratycznej struktury, która w perspektywie miałaby zastąpić państwo narodowe. I to z punktu widzenia niepodległości, z punktu widzenia suwerenności, z punktu widzenia myśli klasycznej jest nie do przyjęcia i w tej perspektywie cała akceptacja czy podpisanie traktatu konstytucyjnego, które nastąpiło natomiast w dużym stopniu Polsce przybliża nas do tego superpaństwa i teraz kwestia w referendum, ażeby to rozstrzygnąć w sensie odwrotnym, to znaczy zachowania Europy narodów, a nie Europy superpaństwa czy Europy zunifikowanej. I tu niestety te trendy idą zdecydowanie niekorzystne. Gdybyśmy podróżnieśli w tym kontekście ostatnio, to już ta Unia Europejska, widziana jako superpaść, cementowana na kanwie Francji i Niemiec, tam właśnie w Paryżu i Berlinie główne linie polityczne się wyznaczy. Ta właśnie Bruksela, ta Unia widzi jako sojusznika, z uwagi na to, że Bush jest tam nieakceptowalny, z różnych względów, te względy już podałem, widzi jako sojusznika w świecie Rosji. Między innymi Rosja, ale szukają też wsparcia w Chinach. Rosja, która ma surowce, więc można by się uniezależnić tutaj od Bliskiego Wschodu, gdzie dominują Amerykanie. Rosja, która ma dużo ludności, dużo terytorium, gdzie można by prowadzić ekspansję ekonomiczną. I w tej perspektywie układ między Paryżem, Berlinem a Moskwą no, dla Polski oczywiście też był bardzo niekorzystny, czy jest bardzo niekorzystny. Dlaczego? Otóż dlatego, że my widziani jesteśmy w tej konfiguracji jako strefa wpływów niemieckich, a wszystko co za Bugiem, strefa wpływów rosyjskich. I tu się stała rzecz niespodziewana. Niespodziewana dla obserwatorów i dla polityków, mianowicie wybuch pewnej rewolucji, jak się mówi, pomarańczowej na Ukrainie. I nie dlatego, że tam elity władzy, jakiś zdecydowany nowy garnitur przychodzi, tylko dlatego, że następuje duży bunt społeczny, troszkę podobny do buntu kiedyś w Polsce z czasów Solidarności, który będzie stanowił być może o budowie nowego narodu ukraińskiego na nowy ruch. Na przykładzie moralnym. Ruch, który miał też duże podstawy religijne. Ale ruch, który jest nakierowany na niepodległość, a więc na rozbicie tego układu w Europie Środkowej porozumienia nie Berlina i Moskwy. Rozbicie porozumienia Berlina i Moskwy, czy też próba wytworzenia w Europie Środkowej siły niezależnej, to jest niezwykle ważne z polskiego punktu widzenia, gdyż tylko wtedy można mówić tak naprawdę o niepodległości. O niepodległości tak naprawdę jest często, powtórzę, można mówić tylko w kontekście tego, jeśli weźmiemy pod uwagę budowę wspólnoty państw, niepodległych państw Europy Środkowej. I to, taka szansa się pojawia. Szansa, bo naturalnie to trzeba by było wykorzystać. Naturalnie to trzeba by było myśleć o staraniu Marszala PiS dla Europy Środkowej czy Środkowo-Wschodniej. Szukanie jak gdyby pieniądza gdzieś tam na zewnątrz i pewne plany budowy, czy autostrad, sieci, czy pewnego związku politycznego, czy pewnego związku gospodarczego, ale taka szansa się pojawia. Szansa rozbicia, czy rozepchania tego układu w Moskwie, który to układ jest dla nas bardzo niekorzystny. A pamiętajmy, że ponieważ jest Stany Zjednoczone i na Unię, przede wszystkim na Unię są nieco obrażone, czy jest tutaj konflikt, można na tym konflikcie coś wygrywać dla suwerenności Europy Środkowej. A więc, jeśli byśmy podsumowali ten rok 2004, był to rok owszem trudny od strony pewnego układu międzynarodowego dla Polski, ale był to rok, który daje też pewne szanse. Szanse pod warunkiem zbudowania na niwie politycznej, na niwie polityki zagranicznej, wektora, silnego wektora polityki polskiej, definiowania czego my chcemy i prowadzenia gry, która ma na celu niepodległość, prawdziwą i suwerenność, a nie zawieszenie się od takiego czy innego wasala. Takie szanse są. Koniunktura międzynarodowa raz się zmienia na korzyść, raz na niekorzyść. W tej chwili są szanse. Nie można powiedzieć, że jest dobra koniunktura. Są szanse. I wydaje się, że przynajmniej przyszłe ewentualne rządy prawicowe powinny z tej szansy skorzystać. Być może.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Mówił do nas pan dr Mieczysław Ryba. Proszę Państwa, nasz dzień dzisiejszy i rok powoli dobiega końca. Składamy Panu Bogu dziękczynienie, uwielbienie. Chcę zapowiedzieć, że dzisiaj o północy z Bazyliki Jasnogórskiej transmitować będziemy mszę świętą, której będzie przewodniczył ksiądz biskup Jan Wątroba. To msza święta na rozpoczęcie nowego roku, uroczystość świętej Bożej Rodzicielki i w ten dzień łączymy się z Jasną Górą. Z Jasnej Góry transmitujemy tę mszę świętą. Będzie to dobre wprowadzenie. A my jeszcze raz, dziękując Panu Bogu za wszystkie łaski tego roku, śpiewajmy.